czwartek zaczynamy magazyn studencki za mikrofonem Kasia Sajewicz. W dzisiejszym magazynie studenckim będziemy szukać pracy, a raczej rozmawiać o tym, jak ją znaleźć. A pomogą nam w tym nasi goście Jarosław Madzia, Michał Kosel.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się, że mamy taki fajny temat, bo to jest dosyć ważna sprawa dla wszystkich studentów i że wyjaśnicie nam trochę, jak to zrobić.
Przyczynimy się do tego. Będziemy starać się wszystko zrobić, co w naszej mocy, ku temu.
Od razu wytłumaczę, skąd ten temat. 9 i 10 stycznia odbywają się warsztaty. Jest to druga edycja warsztatów pod tytułem Jak znaleźć pracę po studiach. Powiedzcie panowie, skąd pomysł na takie warsztaty?
Pomysł powstał jakby z praktyki, tak? Z potrzeby. Ja już kiedyś zajmowałem się taką pomocą osobom, które jakby tam mają problem ze stworzeniem swojego profilu zawodowego, czy to jest CV, czy ze znalezieniem swojej drogi zawodowej. Te doświadczenia jakby pomogły nam do takiego bodźca, który był największym bodźcem do tego, żeby powstał cały ten program. To było, gdy razem z Michałem jakby w jednym czasie prowadziliśmy rekrutację do naszych biznesów, które akurat prowadziliśmy. No i tych zgłoszeń było mnóstwo, naprawdę. Troszkę siedzieliśmy na przeglądaniem aplikacji, które wysyłali ludzie. To było skierowanie szczególnie do młodych ludzi, tak? Akurat te stanowiska pracy. No i to, co tam spotkaliśmy podczas rekrutacji, to przerosło chyba jeden z lepszych nawet wymysłów kabaretowych. Można by na tym tworzyć naprawdę niezłe sklecze kabaretowe.
Jarek nawet wymyślił w którymś momencie, żeby książkę o tym opisać, bo tyle tego było. Łącznie z takimi aplikacjami, gdzie ludzie nie załączali CV, tylko wysyłali zdjęcie robione z ręki podczas jazdy samochodem z podpisem w mailu ja chcę ta praca, bez polskich znaków. Także to były tego typu sceny, ale już na samych rozmowach kwalifikacyjnych zdarzały się takie kwiatki, jak osoby bardzo młode. Mieliśmy różny przedział. Jedne prace faktycznie były typowo fizyczne, ale tam, gdzie liczyła się kreatywność i jakiś taki pomysł na siebie, była cała masa młodych ludzi, którzy przychodzili całkowicie bez pomysłu. Miałem takie wrażenie, że to oni czekali, aż my im powiemy, do czego oni są stworzeni i co mają robić. I ja wiem, że w którymś momencie pomiędzy takimi rozmowami rekrutacyjnymi mieliśmy 15-minutową przerwę. Ja pozwoliłem sobie wyrzucić trochę żali w jednym z postów na Facebooku. Jak zobaczyłem, znaczy żali, ja tam opisałem takby sytuację tego, że mam wrażenie, że ludzie, którzy przychodzą na te rekrutacje, wcale nie chcą pracować. Chcą chodzić do pracy, ale nie chcą pracować. I to jest zasadnicza różnica. I pod tym wpisem dokonała się bardzo ciekawa, została wywołana bardzo ciekawa dyskusja, która zainspirowała nas do tego, żebyśmy faktycznie coś z tym zrobili. Jeżeli mamy taką, a nie inną wiedzę, ja osobiście zatrudniam prawie 20 osób, Jarek ma bardzo podobny zespół w swojej firmie. Mamy wiedzę ze strony, mimo młodych ludzi, jesteśmy młodymi ludźmi, ale mamy tą wiedzę z drugiej strony, jako pracodawca, czego oczekujemy i jakby co jest cenione najbardziej. I doszliśmy do wniosku, przespaliśmy się z tym tematem i następnego dnia wyciągnąłem Jarka na dach. Są takie dni, kiedy biuro się okazuje zbyt ciasne do wymyślania pewnych rzeczy. Ja mówię, Jarek, robimy kawę i musimy wyjść. Gdzie wychodzimy? No to wychodzimy na dach. I do teraz mamy właśnie zdjęcie, gdzie ogłosiliśmy cały ten pomysł. Zdjęcie z dachu, jak pijemy kawę i ustalamy dokładnie szczegóły całej akcji. Mówimy, Jarek, zrobimy taką akcję. Pytanie pierwsze, jak to sfinansować? No to wymyśliliśmy właśnie taką symboliczną opłatę. Akcja była ogólnopolska, zgłosiło się 250 osób i każdy miał taką symboliczną opłatę, że wysyła do nas CV. Chcieliśmy od razu wykluczyć osoby, które po prostu wysyłają z marszu i dołączają 10 zł. I 10 osób najlepszych dostaje się do programu, a pozostałe osoby dostają od nas wszelkie materiały, webinar, nagrania wideo ze szkoleń, poradnik, wzory CV, a reszta pozwala nam jakby sfinansować to szkolenie, które tam było, żeby sprawdzić, jak to wychodzi. No i w zasadzie od tego się wszystko zaczęło. Nagle rozdzwoniły się redakcje, nagle zaczęli się zgłaszać ludzie z Gdańska, ludzie z Bydgoszczy, ludzie z Krakowa, z Warszawy. Że było weselej, to chyba z Opola mieliśmy najmniej zgłoszeń. I no tak się zaczęło. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że jednak to jest potrzebne. i nikt tego nie robi, bo w mojej ocenie jestem dość surowy, jeżeli chodzi o ocenę pewnych placówek administracyjnych, które się tym zajmują, i uznaję, że są często przeteoretyzowane. W Urzędzie Pracy doradzałem osoby, które nigdy nie zatrudniały, zawsze były zatrudnione. W pewnych inkubatorach często doradzałem osoby, które mówią, jak zakładać firmę, osoby, które nigdy firmy nie miały. I troszeczkę rozbijamy się o taki system bardzo przeteoretyzowany, nie mający nic wspólnego z praktyczną wiedzą. I myślę, że to chcieliśmy zmienić. Przekazać właśnie nasze doświadczenie i pokazać, jak to można zrobić inaczej, na co inni zwracają uwagę.
Czyli jak widzę, jest to bardzo potrzebne, jak mówisz o skali osób i ilości osób, które zaczęły się zgłaszać. Jak już zgłosiły się te osoby, co zauważyliście, że z czym młodzi ludzie mają największy problem? Jest to kwestia stworzenia CV samego, czy już bardziej tej rozmowy kwalifikacyjnej?
Jarek jest tutaj ekspertem, jeżeli chodzi o tworzenie CV, także oddam mu głos, bo faktycznie przy tych zgłoszeniach mieliśmy wrażenie, że to też jest bardzo duży problem, ale to nie chciałbym wyprzedzać faktów. Jarku, opowiedz troszeczkę o tym, jeżeli możesz.
Czyli ciężko mi powracać do tego, co tam już przeżyłem podczas czytania tych aplikacji, bo to jest naprawdę, powiedziałem, historię, którą kiedyś chyba opiszemy dosyć szerzej. Na tym poziomie stwierdzam, że jest absolutny brak przygotowania do każdej formy. Czy to jest do CV, czy do zrobienia prostego zdjęcia, czy do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. A nie mówię już takiej umiejętności, jak po prostu zadzwonienie nawet do kogoś i zapytanie się o coś, albo odebranie telefonu od pracodawcy. To są podstawowe umiejętności, których niestety nasz system edukacji pomija.
Ja też uściślę, żeby było jasne, to nie jest tak, że to jest ich wina, bo w większości przypadków po prostu nikt ich tego nie nauczył. I my też wychodzimy właśnie z taką inicjatywą właśnie w tym celu, żeby przeskoczyć to, że pewnych rzeczy nikt nas nie nauczył, a jednak ktoś od nas tego wymaga. I tu jakby to nie jest tak, że to jest zarzut, że byli nieprzygotowani, mieli źle zbudowane CV, źle zrobione zdjęcia, tylko raczej zarzut, dlaczego na wcześniejszym etapie edukacji nikt im tego nie pokazał. A to jest tak naprawdę bardzo proste.
Czy ja bym chciał do tego dodać też to, że właśnie pójdę tutaj w taką kontrowersyjną, że nas uczą wiedzy, uczą nas bardzo szerokiego spektrum umiejętności, ale nie uczą nas tego, jak to wykorzystać w praktyce. Jak zaprezentować się, jak pokazać to osobom, które są decyzyjne, o tym, czy będziemy mieli pracę, czy będziemy prowadzili własny biznes, czy nie. Każda praca, każdy biznes opiera się na relacjach. I relacje to są pewne kluczowe elementy, które dana osoba musi przekazać drugiej osobie, pokazać swoje wartości, umiejętności i zaprezentować. Jeżeli tego się nie nauczymy, to ciężko nam będzie przeskoczyć tak dużą konkurencję, jak już mamy na rynku. A jesteśmy w znakomitym momencie do rozwoju, tak? Nie wierzę w stwierdzenia, nie ma pracy na rynku. Nie ma czegoś takiego, jak nie ma pracy. Że są ludzie, którzy nie chcą pracować. Są branże, są biznesy, są firmy, które wymagają wykwalifikowanych pracowników na odpowiednich branżach. I nie mówię to tylko o branżach technicznych, tak? Z mnóstwo pracy dla humanistów, dla psychologów, dla socjologów nawet. Tylko żeby odpowiednio umieli wykorzystać swoje umiejętności nabyte podczas studiów do wykorzystania w markach i firmach. Sam jestem po wychowaniu fizycznym, które skończyłem, i w zarządzaniu, tak? I z moją branżą nie da się pracować, z moim wykształceniem nie da się pracować w biznesie? Nieprawda. Wszystko to można wykorzystać. Te umiejętności, które tam się nauczyliśmy, można wykorzystać do przekazania je trochę na innym gruncie. A jak je przekażemy na tym innym gruncie, tak jak ja to pokazuję, na przykład połączenie sportu i biznesu. Na swoich szkoleniach pokazuję takie przykłady. Mimo, że to nie ma prawie nic wspólnego, tak? Mówię tam sport i biznes, ale nieprawda. To ma mnóstwo wspólnego i takie właśnie umiejętności ci ludzie posiadają, tylko nie wiedzą po prostu, jak to zaprezentować. I nasza misja, jakby tak można to powiedzieć, jest to, żeby pokazać im tę prezentację i żeby mogli po prostu wyjść z tym do ludzi i żeby odpowiedni ludzie o tym usłyszeli, co taki kandydat potrafi.
Ja pójdę jeszcze o krok dalej. Ja bym powiedział, że tutaj bardzo kluczową kwestią są pewnego rodzaju wymówki. Wymówki właśnie, że nie ma pracy, albo że nie jestem wystarczająco przebojowy, albo wygrał ktoś bardziej przebojowy. Ja zawsze zaznaczam to też na tych szkoleniach, że są dwie kwestie i od tego w zasadzie też zaczynam początkową część wykładu, że dla mnie są tylko działania i wymówki. Wszystko, co nie jest działaniem, jest wymówką. W największym skrócie. Czyli powiedzenie, że ktoś nie jest przebojowy i dlatego nie wygrywa, przebojowość to nie jest cecha genetyczna. To jest nasza umiejętność autoprezentacji. I to się najgorsze jest to, że w branżach stricte kreatywnych okazuje się, że osoby, które mają być kreatywne, przychodzą bez pomysłu. Czyli w mojej logice jako pracodawcy, jeżeli ktoś, a i jeszcze tłumaczą to brakiem doświadczenia, ponieważ studia im nie dały tego doświadczenia, więc w mojej logice jestem pracodawcą, przychodzi do mnie ktoś, kto przez 5 lat nie rozwijał swojej pasji, nie zrobił czegoś dla siebie, to dlaczego ja teraz przez kolejne 2 lata mam go zatrudnić i płacić mu za to, żeby mu się zachciało? Mówię o takiej dość surowej logice, ale generalnie to jest to, dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudniać ludzi bez doświadczenia, a ludzie bez doświadczenia są sfrustrowani w tym. I to jest zamknięte koło, więc ja bym tutaj spojrzał na to, jaka pojawia się wymówka tego, że nie ma pracy. Bo to, co powiedział Jarek, najwięcej pracy w tym momencie na rynku nie jest tylko po kierunkach technicznych. Ja bym też nie chciał, żebyśmy patrzyli na to, czy jest praca po jakichś kierunkach, bo to też nie na tym polegają studia. Ale najwięcej możliwości dają właśnie kierunki humanistyczne. Politologia, socjologia, filozofia. To są kierunki, gdzie wachlarz umiejętności, to nie jest skończyłem zawodówkę, jestem murarzem. Jestem murarzem, już nie jestem elektrykiem. To są takie kierunki, po których wachlarz możliwości jest tak ogromny, że mam wrażenie, że niektórzy ludzie się w nim gubią, i wolą nie zrobić nic, niż spróbować zrobić cokolwiek. Sam jestem po dziennikarstwie, studiowałem filozofię i uważam, że to są ogromnie, dające ogromne, taki, ogromną możliwość wyprzedzenia swoich rówieśników po kierunkach bardziej sprecyzowanych. Szczególnie w tej branży, której teraz najbardziej potrzeba.
Ja bym chciał dodać tylko do słów Michała odnośnie doświadczenia. Bardzo często naszą blokadą jest coś takiego, że nie będę aplikował, bo nie mam doświadczenia. A na wszystkich ogłoszeniach jest wymagane 2-3 lata doświadczenia. To jest nieprawda. Jeżeli podczas studiów coś robiłaś, to doświadczenie masz. I to doświadczenie, załóżmy, z jakiegoś koła naukowego, czy z czegokolwiek, czy grałaś w jakiejś drużynie sportowej, czy organizowałaś
eventy. To jest doświadczenie,
tak? I my możemy w odpowiedni sposób przekazać to pracodawcom. Nieprawda tam jest, że musi być A, B, C, D, tak? Że mam pracować na stanowisku zawodowym.
To nie jest trafianie w klucz, tak? To nie jest...
My mamy doświadczenie, tylko trzeba je odpowiednio, umiejętnie przekazać.
Jak tak was słucham, brzmi to bardzo motywująco dla osób, które będą starały się o pracę potem, że faktycznie to od nas zależy, jak pokierujemy tą swoją przyszłą karierę. Ale wy już macie też wyniki po pierwszej edycji. Powiedzcie, czy macie kontakt z osobami, które brały w niej udział?
Tak, naszą taką główną też, naszym głównym celem tej akcji jest też nie tylko, żeby przyjść, powiedzieć i wyjść, tak. Mamy relacje z tymi osobami i staramy, nawet się zaprzyjaźniamy z nimi po to, żeby po prostu cały czas być w kontakcie. To są świetne osoby, które mają znakomity potencjał, które chcą, przede wszystkim chcą coś robić z życiu, a jak ktoś już to chce zrobić, to zrobi. Tylko musi odpowiednie klucze znaleźć do tych drzwi, które musi otworzyć. I z tymi osobami nawiązujemy kontakt taki, że cały czas rozmawiamy, pomagamy, doradzamy, jeżeli często do nas dzwonią, pytają się, słuchaj Jarek, jest taka sytuacja, bo dostałem taki telefon i trochę nie wiem, jak się zachować w tej sytuacji. Ja mówię zawsze, że nie dam ci gotowego rozwiązania, ale mogę ci pokazać tylko jakieś przykłady, które akurat może ciebie zainspirują do tego rozwiązania. I staramy się właśnie cały czas być w takich relacjach po to, żeby... To jest dla nas miłe, przede wszystkim, tak? Bo te osoby nas dzwonią, pytają nas o coś i te przyjaźnie, myślę, że będą jeszcze na długo, długo zachowane.
Myślę, że ważne jest to, że u nas po tej edycji nie kończy się właśnie ta relacja. Mamy grupy na Facebooku, mamy do siebie kontakt i w zasadzie na bieżąco informują nas, co się udało zrobić. Na bieżąco dostają od nas wskazówki. To, co Jarek powiedział, dzwonią na przykład. Byłam na takim spotkaniu, dowiedziałem się tego i tego, wyciągnęłam takie i takie wnioski, bo to nie na tym to polega, że zaraz po szkoleniu wszyscy wyjdą zmotywowani i będą mieli pracę. Tu bardziej chodzi o to, żeby wyjść z tego delikatnego takiego zagubienia, określić 2 rzeczy, co się lubi robić i co potrafię robić, bo każda osoba ma te 2 rzeczy, nawet jeżeli to jest szydełkowanie. I 3. rzecz, trzeba zastanowić się, co z tych 2 rzeczy, połączenie tych 2 rzeczy, może zarabiać. Czy to poprzez założenie biznesu i zapłaci za to klient, czy poprzez pójście do pracy i zapłaci za to pracodawca. Czyli jaką 2 umiejętności mamy, za które warto zapłacić. I o tym troszeczkę też zapominamy. I ja myślę, że największym plusem tego jest, to jest uzmysłowienie im i zawężenie, takie sprecyzowanie ich profilu zawodowego. I to jest coś, co tam się dzieje, bo jednak to są 2 dni po 8 godzin dziennie pracy tylko i wyłącznie na ich przykładach. To nie są suche wykłady, to jest szkolenie zaczynające się od tego, jaki macie problem. I po kolei, punkt po punkcie, wychodzenie z tego problemu, pokazywanie na naszych przykładach albo znanych nam przykładach, jak to można zrobić inaczej. No i efekty widać po pierwszej edycji, kiedy Marcin, edycja skończyła się na początku lipca, Marcin obronił, z Gdańska przyjechał do nas, nie spał północy, żeby pociągiem się tłuc tam i z powrotem. 14 lipca odebrał dyplom z fizjoterapii. Rynek jest strasznie ciężki, jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą, sam wie, jak to wygląda przez pierwsze lata po otrzymaniu dyplomu. 1 września dostał etat w szpitalu. I to wcale nie za najniższą krajową. Chwilę potem dostał możliwość wykładania na prywatnej uczelni i dostał się do projektu unijnego tworzący tak zwany budzik dla dorosłych. Są budziki dla dzieci, teraz tworzą taki budzik dla dorosłych. Polega to właśnie na pracy nad osobami, które są śpiące. W każdym razie dla niego duża szansa na to, żeby się wykazać. Podkreślam, on miał dwa miesiące dyplom w ręce. I teoretycznie jego koledzy mówili, nie ma szans. Jego koledzy 5 lat po dostaniu dyplomu tułają się, jak sam powiedział, po siłowniach, szukając swojego miejsca. Mu się w jakiś sposób udało. No i tych przykładów, te przykłady widzimy po praktycznie każdej osobie, która była na tym szkoleniu i to szkolenie do końca zrealizowała.
Wiemy już, jakie były przykłady po pierwszej edycji tych szkoleń. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i nawiążemy już do tego głównego tematu, czyli druga edycja, która jest przed nami.